Dzień dobry. Gościem Radia Rodzina jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb, rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dalej powiem. Kompozytor, teoretyk muzyki i nauczyciel akademicki, bo o tym właśnie będziemy rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się wszystkim radiosłuchaczom.
Panie profesorze, pan jako nauczyciel akademicki jest tutaj u nas gościem w studiu. Zadam takie pytanie. Czy słyszał pan pewnie, bo to jest parafraza tego pytania, jak się nie będziesz uczył, to będziesz pracował na kasie, wcześniej się mówiło kopał rowy i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, nie chcę tutaj nikogo porównywać, ale z tego co wiemy, to nauczyciel akademicki zarabia mniej niż kasjer w dyskontach. Podstawowe zarobki.
Pani redaktor, szanowni państwo, każda praca jest ważna, bo żeby społeczeństwo funkcjonowało, muszą w nim być i lekarze, i inżynierowie, i duszpasterze, i artyści.
I politycy.
I politycy naturalnie, i kasjerzy. Rzeczywiście w tej chwili mamy sytuację niezwykle trudną. Zarobki nauczycieli akademickich osiągają pułapy niesatysfakcjonujące, to mało powiedzieć. To są pułapy, proszę państwa, żenujące. Oczywiście politykę płacową w uczelni kształtuje rektor. I są uczelnie, które dzięki temu, że mają duże przychody spoza subwencji otrzymywanej z budżetu państwa, radzą sobie lepiej.
Ale rektor też kształtuje politykę tą budżetową swoją na podstawie czegoś, tak, czego ludzie też nie wiedzą.
Tak, oczywiście. Uczelnie publiczne utrzymywane są poprzez subwencje z budżetu państwa. I teraz część uczelni nie ma możliwości zarobkowania na wolnym rynku. Nie prowadzi się w tych uczelniach badań, które chętnie kupuje przemysł. No to są na przykład uczelnie artystyczne, uczelnie teologiczne, niektóre obszary uniwersytetów. Generalnie jest tak, że nasze uposażenia minimalne określa rozporządzenie ministra edukacji i nauki. To rozporządzenie przez wiele, wiele lat nie było zmieniane.
Od 2018?
Tak, od 2018 roku. Tak. Teraz od 1 stycznia zostało rzeczywiście lekko zmodyfikowane, ale kiedy ustalaliśmy jako pewien taki konsensus między ówczesnym ministrem szkolnictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, panem premierem Gowinem, a środowiskiem, ten pułap zarobków, umówiliśmy się, że najniższa pensja profesora wynosić będzie 3 najniższe uposażenia w kraju. Wtedy to najniższe uposażenie wynosiło ponad 2000 zł, czyli ta najniższa pensja ustalona została na 6450 zł w rozporządzeniu.
Ale teraz wszystko się zmieniło i mamy inflację.
Otóż to od kilku lat pensja najniższa w Polsce szła do góry. To wywoływało naturalne całkiem w gospodarce ruchy.
To przypomnijmy, żeby ludzie mieli mniej więcej wyobrażenie, 3490 najniższa krajowa obecnie.
Tak. I wyobraźcie sobie państwo, że w tej chwili ta najniższa pensja profesorska to już nie są nawet 2 pełne najniższe pensje krajowe, bo najniższa pensja profesorska od 1 stycznia to jest 7210 zł. Ja też rozumiem, że dla wielu słuchaczy ta kwota wydaje się kwotą...
Dużą, duże pieniądze.
Tak, to prawda.
Tylko, ale to jest brutto.
Mówimy brutto i proszę pamiętać, że to jest pensja profesorska, a więc osoby, która wiele lat temu ukończyła studia, zrobiła doktorat, habilitację.
Inwestowała w naukę.
Tak, inwestowała w naukę, inwestowała w swój rozwój, często rezygnując z możliwości zarobkowania poza uczelnią. Bo przecież tych profesur, tych tytułów nie dostaje się dlatego, że się jest długo pracownikiem uczelni, tylko jednak, że ma się dorobek, który oceniany jest w perspektywie międzynarodowej. Asystenci, adiunkci, wykładowcy, osoby zatrudnione na niższych stanowiskach,
właśnie tutaj powiedzmy,
niż stanowiska profesorskie, otrzymują uposażenie w pewnej relacji do stawki profesorskiej. I wyobraźcie sobie państwo, że w tej chwili w uczelniach, kiedy realizowaliśmy skutki podniesienia najniższego uposażenia w kraju, w wielu uczelniach konieczne były podniesienia pensji właśnie nauczycielom akademickim, asystentom, wykładowcom, często ludziom z doktoratem, którzy kształcili się po kilkanaście lat. Konieczne były te podwyżki, ponieważ zarabiali poniżej najniższej pensji krajowej. Więc wtedy tu nie mówimy o pułapie profesorskim, bo powiedzmy, że za pensję profesorską
da się wyżyć,
oczywiście. Natomiast za pensję asystenta, za pensję wykładowcy, często także adiunkta, nie da się wyżyć.
Dodam coś takiego. Przeczytałam na blogu biolożki z Warszawy, która jest na studiach doktoranckich, że wystarcza jej tych pieniędzy do 5 każdego miesiąca. Pokój w akademiku, bilet miesięczny, rata za komputer i literaturę, to tam jest 400 jakieś złotych, spłata długu u mamy. I zostaje na życie około 400 zł.
Jest to bardzo, bardzo przykre, ale ten przykład obrazuje realność młodych nauczycieli akademickich. Proszę Państwa, to jest
Będzie chciało uczyć.
To jest ten problem, który pojawia się od wielu, wielu lat. Niemniej w tej chwili wszystkich nas boli. My od lat mówimy o tym, że chcemy w kraju zatrzymywać inteligencję, że nie podoba nam się to, że wyjeżdżają lekarze, architekci. No ale cóż, nie potrafimy stworzyć im wciąż właściwych warunków do rozwoju tutaj.
Mało tego, słyszymy też, że można przecież dorabiać na innych uczelniach, tak? Mają wykładowcy taką możliwość, ale okazuje się, że nie wszyscy.
Nie wszyscy, a poza tym to nie o to chodzi, bo nauczyciel akademicki nie powinien gonić za zarobieniem kilku groszy na życie, ale jednak powinien mieć pensję, która pozwala przeżyć przez państwo gwarantowaną. I powiem szczerze, że sytuacja, którą obserwujemy, no jest dla nas bardzo niepokojąca. Boję się tego, że rzeczywiście za jakiś czas uczelnie będą właściwie miejscami, gdzie pracować będą wyłącznie pasjonaci. Koledzy z uczelni technicznych opowiadali mi podczas jednej z konferencji rektorów, że w jednej z politechnik polskich, znakomitych, w roku ubiegłym odeszło kilkudziesięciu młodych nauczycieli akademickich. W większości byli to informatycy, ponieważ stwierdzali, że ten czas, który inwestują na pracę w uczelni, bo chcą wykorzystać inaczej, zakładają rodziny, chcą spłacać kredyty mieszkaniowe, no w uczelni.
Wyjeżdżać na wakacje.
Naturalnie, w uczelni na to nie są w stanie zarobić. I wydaje się, że te ich oczekiwania no nie są wygórowane, bo proszę Państwa, no ktoś, kto jednak kilkanaście lat uczy się w życiu, podejmuje pracę, robi doktorat, no ma prawo oczekiwać, że państwo zapewni mu warunki, w których będzie mógł po prostu normalnie, przyzwoicie żyć.
Panie profesorze, czy coś jako środowisko akademickie robić?
Od wielu lat trwają starania o to, żeby nauczyciele byli no, godziwie uposażani. I my mamy różne zgromadzenia rektorów. Na przykład jest konferencja rektorów akademickich szkół polskich. Kieruje nią pan profesor Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Ta konferencja podejmowała szereg starań od listów, apeli do władz, najpierw do ministra edukacji i nauki, potem do pana premiera, wreszcie do pana prezydenta.
Jaki odzew?
No właśnie, odzew jest taki, że zostało podniesione to rozporządzenie profesorskie. To bardzo cieszy. Odzew jest też taki, że na ten rok, na rok 2023, w budżecie zapisano większe środki dla nauczycieli akademickich.
O ile?
No teoretycznie, jeśli chodzi o zarobki, to one powinny wzrosnąć o 12,2%, ale także zapisano większe środki na funkcjonowanie uczelni, bo proszę Państwa, obok płac, obok stypendiów. Ich wartość nabywcza znacząco spadała w związku z inflacją, ale oprócz tych środków my musimy utrzymać obiekty, my musimy inwestować w te obiekty, kupić aparaturę, literaturę. No to są ogromne, ogromne pieniądze. Tak jak w budżetach domowych one nam się po prostu przestały dopinać, tak i budżety akademickie się przestały dopinać.
Przez inflację.
Tak, głównie przez inflację, przez kryzys energetyczny, przez dramatycznie drożejące ceny wszystkiego, usług.
Łódzka filmówka, wiem, że nie wiem, czy już dalej jest to stosowane, ale przeszła na online w związku z drogą energią.
Tak, oczywiście uczelnie artystyczne, niektóre zamknęły się na 2 miesiące nawet. Niektóre przeszły na online, niektóre będą wydłużać semestr letni, a więc pracować w tych miesiącach, kiedy jest po prostu ciepło, kiedy jest dłużej światło. Do takiej doszliśmy sytuacji. To rozumiemy. Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się w Europie, wojna za wschodnią granicą, wojna w Ukrainie, nie jest zrozumiałe, natomiast dla nas to, że zakończyliśmy ubiegły rok w wielu uczelniach z ogromnym deficytem, że tutaj też nie dostaliśmy jednak wsparcia ze strony państwa. Cieszą zapisy w ustawie budżetowej na ten rok. Na dzisiaj w uczelniach mamy sytuację taką, że my zrealizowaliśmy przepisy, czyli wprowadziliśmy wyższe uposażenia, natomiast my nie mamy na nie pokrycia, bo też trzeba pamiętać,
że... przyszły środki.
Tak, środki na to nie przyszły, a nawet nie mamy ich zapisanych w prognozach subwencji, bo od 1 stycznia działamy na podstawie prowizoriów planów rzeczowo-finansowych, które są ustalane na podstawie prognozy subwencji na kolejny
czyli
rok.
Czyli nie wiecie, na czym stoicie.
No tak, na dzisiaj na przykład w uczelniach artystycznych wiemy, że otrzymamy środki takie same jak w roku ubiegłym, bo każdej uczelni zapewniono subwencję na poziomie roku ubiegłego, czyli roku, kiedy były niższe pensje, kiedy były te dramatyczne wzrosty cen energii i roku, w którym na 19 uczelni artystycznych w kraju w 17 budżety się nie spięły, czyli kończymy rok z ogromnymi deficytami.
A jak wygląda sytuacja we Wrocławiu na Dolnym Śląsku? Bardzo podobnie z tego, co pan profesor mówi?
Tu musimy pamiętać, że uczelnie nadzorowane są przez różne resorty i w związku z tym ta sytuacja wygląda różnie w różnego typu uczelniach. Potwierdzają to także rozmowy z na przykład przewodniczącym konferencji rektorów uniwersytetów medycznych, że w przypadku uczelni medycznych no, jest stabilizacja. Podobnie wydaje się, że już minister edukacji i nauki pewne kroki w tym roku podjął w stosunku do swoich uczelni, które nadzoruje. No najtrudniej jest rzeczywiście w uczelniach artystycznych, bo my ciągle czekamy na decyzje. My mamy nadzieję, że one będą podjęte, ciągle nie mamy ich materializacji.
No ale artystyczne uczelnie też nam są potrzebne, żebyśmy się duchowo mogli rozwijać.
To miłe, że pani redaktor tak uważa, ja też tak myślę. Wierzymy w to, że przetrwamy. Po raz kolejny zaciśniemy zęby.
Na czym się zaciska zęby w artystycznych uczelniach?
Na czym się zaciska zęby? No najbardziej zaciskamy zęby w tej chwili właśnie ograniczając dostęp do obiektów, gasząc światła, oszczędzając na energii cieplnej. Staramy się, aby te oszczędności nie dotykały dydaktyki. No, rezygnujemy z wielu imprez, które mogłyby się odbyć, które wzbogacałyby panoramę życia artystycznego miasta. Natomiast środków na nie nie mamy. Niemniej każdy kryzys też kiedyś się kończy i każdy kryzys też no, przynosi jakieś otrzeźwienie i można go twórczo wykorzystać ku rozwojowi. I tak też myślimy o tym kryzysie.
To tak jeszcze na koniec do podsumowania. Jest to uwłaczające, jeżeli... ludzie, którzy mają kształcić elity, przyszłych polityków nawet, są w ten sposób traktowani. Od elit zależy też społeczeństwo, jakość tego społeczeństwa, jakość myślącego społeczeństwa.
To prawda. No, nauczyciel akademicki ma pewną misję do zrealizowania. To jest rodzaj pewnej posługi na rzecz społeczeństwa. Niemniej jednak ma prawo, żeby godnie żyć. Natomiast tu chodzi o to, żeby po prostu ta polityka kształtowana była racjonalnie, żeby rzeczywiście doceniane były kompetencje. To jest najistotniejsze. Rzeczywiście kształcenie elit jest no, właściwie takim dniem codziennym uczelni. Uważamy, że ono powinno się odbywać w godnych warunkach. Bardzo też dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji, bo fakt, że możemy o tym rozmawiać, że nagłaśniamy te problemy, może spowodować, że też i w innych kręgach, nie tylko akademickich, pojawi się taka refleksja nad właśnie losem inteligencji, nad pauperyzacją inteligencji w naszym kraju. I być może radiosłuchacze też zechcą nam pomóc w tych naszych staraniach o to, żeby po prostu nam wszystkim działo się lepiej.
Czego życzyć na ten rok?
Ja myślę, że życzyć po prostu stabilizacji, możliwości pracy, możliwości rozwoju. Chcielibyśmy mieć warunki, żeby móc robić swoje.
Tego życzę.
Dziękuję bardzo pięknie.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, a ja raz jeszcze dziękuję pani redaktor za zaproszenie, a wszystkim państwu życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.